Chwała Bogu, bracia i siostry. Otwórzmy dzisiaj list, pierwszy list Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5. Pierwszy list Pawła Apostoła do Tesaloniczan, rozdział 5. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpimy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy śpią, a ci, którzy się upijają w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei i zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie ich jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Zawsze się radujcie. Bez przestanku się módlcie. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście. Proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało nie będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Bracia, módlcie się za nas. Pozdrówcie wszystkich braci pocałunkiem świętym. Zaklinam was na Pana, aby ten list był odczytany wszystkim braciom. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen. Tutaj apostoł Paweł mówi ciekawe rzeczy. Pewne wskazówki udziela. Mówicie, tutaj mówi w tym fragmencie w wierszu 13, ostatnie zdanie tego 13 wiersza, zachowujcie pokój między sobą. Wiecie, gdyby nie Duch Święty, to człowiek sam z siebie w tej takiej naturze, który się urodził, ma taką moc, że potrafi sam rozbić, podzielić kościół lokalny. Gdyby Duch Święty nie przyszedł, gdyby Duch Święty nie zesłał swojej mocy i nie zrodził w nas tego owocu, który mówi list do Galacjan, końcowy rozdział, owocu, który mówi tam o miłości, o dobroci, o pokoju, o pojednaniu, o jedności, o wstrzemięźliwości, to człowiek pozostawiony samemu sobie narobiłby niesamowitej biedy. Widzimy, co się dzieje na świecie. I Bóg połączył nas, mówię, Żydów i pogan, czyli nas z pogan, w jeden kościół, stał się głową tego kościoła. I my, wchodząc do tego kościoła, z automatu nie staliśmy się innymi ludźmi. Odzyskaliśmy życie w duchu. Byliśmy martwi duchowo, teraz duchowo żyjemy. Ale trzeba teraz zmienić naszą duszę, czyli zmienić nasze pragnienia, nasze dążenia, nasze myśli, poskromić nasze ciało, żeby wykonywało to, co chce dusza uświęcona przez Ducha, który jest uświęcony przez Ducha Świętego. Paweł mówi, zachowujcie pokój między sobą. To jest nakaz. Nie jest powiedziane, niech pokój będzie wśród was. Zachowujcie. Czyli coś mamy troszczyć o ten pokój między nami. Czytamy dalej. Baczcie, wiersz 15, żeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się uczynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. To Paweł mówi do osób wierzących. Czyli też pojawia się ten problem oddaj pięknym za nadobne, prawda? Człowiek ma tak w sobie tej starej naturze, jeśli nie jest jeszcze w pełni uświęcona, ma takie dążenie, aby odpłacić za zło, które się otrzymało. U niektórych jest to mniej nasilone, u niektórych więcej, u niektórych w ogóle to już nie występuje, bo ta sfera jest uświęcona. Czasami jest tak, że człowiek może nie zrobi tego w czynach, ale w myślach taka gorycz występuje. No gdybym tylko mógł, to bym to, to bym tamto. Wystarczy, że źle pomyślimy o takim człowieku. Ktoś tam coś źle zrobił, czy skrzywdził nas w jakiś sposób, obojętnie jaki sposób. Paweł mówi, baczcie, to jest też nakaz. Baczcie, żeby nikt nikomu zem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. Czyli sobie nawzajem, czyli wszystkim wokół nas, braciom i siostrom, a potem wszystkim. I dalej, zawsze się radujcie. I to jest kolejność nieprzypadkowa tych wersetów. Bo jeśli Duch Święty coś podaje, to podaje to w sposób swój własny, używając swojej własnej chronologii. My patrzymy, coś tu może nie pasować. Nawet listy patrzymy, są dziwnie rozmieszczone. Czytamy Stary Testament, niektóre księgi są też dziwnie porozmieszczane. Księga Joba, która jest prawie najstarszą księgą, jest w środku, a powinna być gdzieś na początku. Niektóre takie dziwne rzeczy są porobione, poustawiane, ale wiecie, autorem jest Duch Święty i on ma swoją chronologię. I on ustawił w ten sposób i u niego nigdy nie ma przypadku. Nawet wersety, kolejność wersetów, to co jest ujęte werset po wersecie, jest ważne. I czytamy, zawsze się radujcie. A patrzcie, następny werset, bez przestanku się módlcie. Czyli najpierw radość, później modlitwa, prawda? Ale czasami jest tak, że przychodzisz do Boga w modlitwie i nie masz w sobie ani na jotę radości. Nawet nie w głowie ci myśleć o radości, bo przychodzisz załamany do Boga, prosić Go o pomoc, prosić Go, żeby cię podniósł. Słowo Boże mówi, zawsze się radujcie, ale rzeczywiście sam z siebie nie jesteś w stanie się radować. Ale w mocy Ducha Świętego, owszem. Każdy ten werset tu opisany, do czego Paweł nas namawia, to Paweł mówi do ludzi wierzących, czyli ludzi poddanych Duchowi Świętemu. Dlatego wiersz 19 mówi, Ducha nie gaście, czyli nie przeszkadzajcie mu w jego pracy. On jak pracuje, stwarza w nas niesamowitą radość, bez względu na okoliczności. Chrześcijanin tym się charakteryzuje od niechrześcijanina, że raduje się zawsze. Człowiek niewierzący raduje się sporadycznie, na krótki czas. Zależy od okoliczności, prawda? A chrześcijanin bez względu na okoliczności się raduje. Radość ta pochodzi od Ducha Świętego. Jeśli nie będziemy gasić Ducha Świętego, będzie w nas radość. Tej radości będzie więcej. Im więcej będziemy się poddawać Duchowi Świętemu, tym radości w nas będzie więcej. Bez przestanku się módlcie. I zawsze dziękujcie, mówi początek wiersza 18. I wiecie, wypisałem sobie kilka wierszy i tam Biblia wiersz z Nowego Testamentu i tam jest ściśle połączone modlitwa z dziękowaniem. Modlitwa z dziękowaniem. Kolosan, 4 rozdział, wiersz 2, mówi w modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając w niej z dziękczynieniem. W modlitwie bądźcie wytrwali, czuwając z niej z dziękczynieniem. Ciężko oddzielić. Co to jest dziękczynienie? To jest wspaniałe narzędzie przeciwdziałające pysze. Bo jeśli dziękujesz, dziękujesz komuś. Same słowo dziękowanie, to nie dziękujesz sobie. Dziękujesz komuś za coś, co zrobił dla ciebie. Jeśli nie dziękujesz i nie masz skłonności czy pragnienia dziękowania, czyli masz taki wniosek, wyciągasz taki wniosek. To nie jest niczyja zasługa, niczyja z zewnątrz, to jest moja zasługa, czyli nie potrzebuję nikomu dziękować. Czasami domu jest wspaniały obiad, prawda? Mama się napracowała. Zjedli, poszli, cisza. A kto podziękuje? A, dziękuję, 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 dziękuję. Jak jest pragnienie, to tylko siądziesz i ten zapach się unosi. Dziękuję ci, mamo, za, czy tam tato, czy ktokolwiek to przygotował. Dziękuję ci za wspaniały posiłek. A chrześcijanie jeszcze oprócz tego, że dziękuję temu, kto przygotował, dziękuję Bogu za posiłek. Pamiętam, jak nawróciłem się, tylko świeżo, to może było 2 tygodnie, może miesiąc. Ja tylko się nawróciłem, byłem w Warszawie, poszedłem do zboru i z wyspanem. Miałem przepustkę, wszedłem na przepustkę. Dzięki Bogu Bóg tak na przychylnie do mnie nastawił mojego dowódcę kompanii, że miałem stałe przepustki na nabożeństwa. Przedem do zboru jest wyspany. Oni wtedy mieli, wynajmowali salę na ulicy Nowogrodzkiej przy hotelu. Teraz to Nowotum, Nowum się nazywa, Nowotel. Kiedyś to było Hotel Forum. Róg Marszałkowski i z tym Alei Jerozolimskich. Wiecie, ja świeżo nawrócony. Pewne rzeczy nie wiem, nie mam doświadczenia. Po nabożeństwie jeden z braci mówi, chodź, to masz trochę czasu, bo miałem prawie cały dzień wolny, niedziela. Chodź, pójdziemy do restauracji, obiad zjemy razem. Dobra, wchodzimy do jakiejś restauracji, tu niedaleko tego kościoła. Podali jedzenie, a on nagle zaczyna się modlić. Wiecie, cały lokal ludzi, około może ze 20 stołów było zajętych. On się nie przyjmował, zamknął oczy i się modli takim w miarę głośnym tonem, żeby było go słychać w całej sali. Nagle rozmowy ucichły, on modli się, tam modlił się może kilka zdań. Wiecie, mi było głupio, chociaż też modliłem się, ale to pierwszy taki młody chrześcijanin, no taki zdziwiony bym, ale spodobało mi się to. I on skończył modlić się, i mówi, ale dobre, i zaczął jeść. I wiecie, mi to zaczęło jak smakować. Zobaczcie taką prawidłowość. I jak zaczynasz dziękować Bogu, to zmienia się twoje nastawienie. Nawet coś może być, już nie mówię tylko o jedzeniu, coś może być niezbyt ci pasować, czy nie w pełni jesteś z tego zadowolony, ale jak dziękujesz Bogu, czyli doceniasz to, jaki on trud włożył w to, żeby ci to dać. I potem zauważasz, że zmienia się twoje nastawienie. Patrzysz, rzeczywiście, no to idealnie mi pasuje. To jest dobre, rzeczywiście. Bóg wie, czego to naprawdę chciałem. Bóg wie, czego naprawdę chciałem. Bóg chce, abyśmy mieli nastawienie dziękowania. Forma dziękowania to jest świadectwo, które dostajemy i głosimy. Niektórzy do dziś z braci i sióstr krępują się wyjść na środek, no bo mikrofon trzymać. A jeszcze coś przeczytać, to wiecie, czytasz tak Biblię i tak. I weź przeczytaj. To trzeba synchronizować rękę z głową, wiecie, żeby... Ale to jest stres, prawda? Niektórzy się boją wyjść na środek, przecież znamy się tyle lat, ale boją się, prawda? Bóg mówi, złóż mi tutaj dziękczynienie. Zobacz, co ja dobrego uczyniłem dla ciebie. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy tak zrobili? Żebyśmy się pochwalili przed innymi? Jak to Bóg wspaniale by mnie... Nie. Bóg chce odebrać chwałę. Bóg zawsze, jak ma możliwość odebrać większą chwałę, to na pewno będzie chciał to większe chwały uzyskać. Jeśli uzyskuje chwałę od jednego człowieka, a ma możliwość uzyskania chwały od 80 osób, na pewno nie omieszka odebrać tą chwałę od 80 osób. I Bóg się niesamowicie cieszy, kiedy stajemy tutaj i dziękujemy Bogu za to, co wspaniałego uczynił. Wiadomo, możemy tu stanąć i możemy formę wypowiedzi zrobić taką, że Bóg coś tam zrobił, ale no wiecie. Bóg jest najważniejszy. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Czyli radować się, w przesłanku się modlić i za wszystko dziękować. Taka jest wola Boża. Taka jest wola Boża. A my jesteśmy powołani do tego, aby znać wolę Bożą. Aby znać wolę Bożą. Nie mamy żyć w nieświadomości, mamy żyć w mądrości, którą nam dał Duch Święty. Mamy znać Boże pragnienia. Kiedy mąż żyje żoną x lat, wiadomo, nikt nie oczekuje, kiedy jesteś po ślubie miesiąc czasu, żebyś znał pragnienia żony, a żona będzie znała pragnienia męża. Lata doświadczenia, lata rozmów, jakiejś tam sytuacji i zgrywają się ze sobą, tych dwoje ludzi. I kiedy są już ponad 20 lat, jedno zna drugie na pamięć. Bóg chce, abyśmy poznawali Jego. On zna nas na pamięć. Jeśli chodzi o to, to On zna nas na pamięć. Wie, czego pragniemy, wie, czego oczekujemy, wie, jakie są nasze marzenia. Prześwietlił nas na wylot, bo nas stworzył w łonie Matki naszej. Ale Bóg chce, żebyśmy Jego poznawali. Bóg mówi, poznawajcie mnie, zobaczcie, jaki jestem. Taka jest moja wola. Ducha nie gaście, proroc nie lekceważcie, wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Niektórzy ten werset 21 mówią, wszystkiego doświadczajcie. Aha. Czyli tak, flaszkę wezmę, wypiję, narkotyki sobie w żyłę puszczę. No wszystkiego doświadczajcie, ale będę trzymał się tego dobrego, ale muszę wszystkiego doświadczyć, prawda? Wszystkiego. To też nie o to chodzi. Po to jest kolejność. Jest w wierszu 19, Ducha nie gaście. To Duch Święty wie, czego będziemy pragnąć. Duch Święty daje nam pragnienia, Duch Święty daje nam myśli, do czego będziemy dążyć. Jeden z listów Pawła mówi, ci, którzy dają się prowadzić Duchowi Świętemu, faktycznie są dziećmi Boga. Faktycznie nimi są. Którzy dają się prowadzić. Bo chrześcijanin jest jak dziecko. Trochę opór stwarza dla swego rodziciela. Takie dziecko, 3-4-latka czasami idzie prowadzić, to matka idzie od jednej strony, dziecko w drugą stronę. Bo on chce tam, bo on chce tu, bo on chce tam. Dlatego Słowo Boże mówi, kto się daje prowadzić. Świadome decyzje podejmujesz. Ja się daję prowadzić. Chociaż nie wiemy, jak nas Duch Święty poprowadzi. Ale tutaj ten fragment mówi jasno, czego Duch Święty od nas oczekuje. Abyśmy go nie gasili. Czyli Duch Święty chce zrobić to, chce zrobić tamto, chce zrobić tamto. Duch Święty na przykład nie lubi formalizmu na nabożeństwach. Że niektórzy nastawiają się, że są trzy punkty główne naszego nabożeństwa. Niedzielnego. Jest uwielbianie, jest wieczerza i jest kazanie. Niektórzy jeszcze mówią, że jest czwarta. I ci ofiara spełniona. I poszli w drzwi po nabożeństwie. Ale zobaczcie, kiedy ja rozmawiam z wieloma ludźmi niewierzącymi i tu głównie katolików, rozmawiam z katolikami, to wiecie, to nabożeństwo trwa głównie 45 minut. Suma niedzielna trwa ponad godzinę. Może nawet więcej. Ale też głównie 45 minut. A mówię, u nas jest 2 godziny. Potem no, kończy się o 12, 12:15, pełny kościół. 12:30, no para osób wyszło, ale tylko na zewnątrz tu rozmawia. Mówię, czas letni, prawda? Nikt przy minus 15 nie wyjdzie na dwa, nie będzie rozmawiał, prawda? I ta osoba pyta, no 2 godziny, 2,5 w kościele, już myśli, już kalkuluje. Czy to nie jest normalne? 2,5 godziny w kościele, to nie jest normalne. Pastor nieraz mówił, prawda, tak, że to mówi, idźcie ofiara spełniona. I nikt go nie posłuchał. No nikt go nie chce tu słuchać. Dlaczego? Bo staramy się nie gasić Ducha Świętego. I jak on tu jest, nikt nie chce opuszczać tego pomieszczenia. Nikt tego pomieszczenia nie opuści. Bo tu jest Duch Święty. Nie mówię, że to jest jakieś pomieszczenie nie wiadomo jakie. Każde pomieszczenie jest idealne, jest super, jeśli tam jest Duch Święty. Może być tu, może być w Międzylesiu, może być w domu każdego z nas. W komorze, której jesteśmy. Dlatego ten werset 19 jest najważniejszy z całego tego rozdziału. Ducha nie gaście. 22 wiersz mówi, od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. Pamiętacie ten fragment o Józefie ze Starego Testamentu? Syn Jakuba, ten, co został sprzedany do Egiptu. Był zarządcą dóbr Potyfara, jednego z takich dostojników egipskich. I ten Potyfar miał taką żonę, która zalecała się do Józefa. Jak odpowiadał na zaloty Józef, na zaloty tej kobiety? Ucieczką. Raz powiedział, że nie chce rozmawiać z nią, nie chce zgrzeszyć przeciwko Panu, przeciwko Bogu, ty jesteś jego żoną, nie chcesz z tobą mieć nic wspólnego w tych sprawach. Ja jestem twoim podwładnym, ty jesteś żoną mego pana, dlatego taka relacja niech pozostanie. A potem, kiedy ona już rzeczywiście już tak do czynów przeszła, już tak bardziej natarczywie do niego podeszła, uciekł. Niektórzy mężczyźni powiedzą, no głupi, nie wygląda z sytuacji. A Biblia mówi, dobrze zrobił. Że to jest w Biblii napisane o bałwochwalstwie. I tam jaka reakcja powinna być chrześcijanina na bałwochwalstwo? Uciekajcie od bałwochwalstwa. Nie jest napisane, strońcie od bałwochwalstwa. Czy unikajcie bałwochwalstwa. Mówię o słowach, które są użyte w Biblii. Uciekajcie od bałwochwalstwa. A wiemy, że Biblię mamy traktować dosłownie. W wielu przypadkach. Dosłownie. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. To jest jakby taki wniosek. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci. A cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Wiersz 24. I czytamy też w 1 Koryntian, 1 rozdziale, od 7 do 9 taki fragmencik. I tam jest napisane coś podobnego jak tutaj. Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jakby bliźniacze słowa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. On utwierdzi, on powołuje, on dokona. Inny fragment mówi, Jezus, który jest początkiem naszej wiary i dokończycielem naszej wiary. Od Niego wszystko się zaczęło i na Nim wszystko się skończy. Czyli On jest tą osobą najważniejszą. Oczywiście nie umniejszam też naszej roli, którą mamy do wykonania według Słowa Bożego. Bo Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała ku dobremu, prawda? Bóg współdziała z nami. Czytamy, wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. I patrzcie, czytamy taki fragment z życia Joba. Takie kilka wersecików. I wiecie, jeśli w Ewangeliach są pewne zdania, które wypowiada Jezus i tam używa takich ciekawych zwrotów. Jeśli mówi Jezus, zaprawdę, zaprawdę, Jezus tak zaczyna zdanie, czyli chce powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli coś powtarza, albo jeszcze akcentuje w taki dosłowny sposób, czy to chodzi o coś bardzo ważnego. I patrzcie, w pierwszym rozdziale Joba i werset w drugim są trzy zdania opisane, które mówią zupełnie o tym samym. I to zobaczcie, w tak krótkim fragmencie Jezus mówi Bóg mówi trzy razy o Jobie, to Job ciekawie się zachowywał. Pierwszy rozdział Joba, pierwszy werset i ósmy werset i drugi rozdział Joba, werset trzeci. Mówię o tym samym. Był mąż w ziemi Uz, czyli to ziemia edomska inaczej, imieniem Job, a był to mąż nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. To jest wstęp do tej całej księgi. I dalej ósmy wiersz mówi, rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. I słuchajmy, mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Te same słowa, co w pierwszym wersecie. Werset trzeci, drugiego rozdziału mówi bardzo podobnie. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Człowiek prawy, bogobojny, nienaganny i stroniący od złego. Bóg chce, abyśmy byli tacy sami. Byli bogobojni, prawi, nienaganni i stroniący od złego. Ale do tego jest potrzebny Duch Święty. Jeśli nie będzie Duch Święty gaszony, wręcz będziemy umożliwiać Mu pracę w całej jego mocy, jak on potrafi to zrobić, a wiecie, jak Duch Święty zacznie, to jest niesamowite, to będzie nas zmieniał. A wtedy nie trzeba będzie mówić, zachowujcie pokój, bo pokój tam faktycznie będzie. Nie trzeba będzie mówić, baczcie, żeby złem za złem nie oddawać, bo nikt, nawet do głowy nikomu nie przyjdzie, żeby to robić. Nie będzie, zawsze się radujcie, bo wszyscy będą się radować. To będzie taka zasada życia, to będzie naturalne. Nie będziemy się na tym zastanawiać, na tym. Nikt nie zastanawia się nad oddychaniem. To jest odruch. Oddychamy, no bo oddychamy. Nikt o tym nie myśli nawet. Bez przystanku się módlcie, nikt nie będzie o tym mówił, bo wszyscy będą chodzić w duchu modlitwy, będą modlić się cały czas. Nie mówię, że będziemy chodzić na kolanach, że nie będziemy zaniedbywać swoje obowiązki. Tu pastor nieraz wspominał, o jaką modlitwę chodzi, życie w duchu modlitwy. Kiedy jest czas, stajemy w komorze, modlimy się. Kiedy pracujemy, też możemy się modlić. Ktoś kiedyś powiedział, nawet nie próbuj się w czasie pracy modlić, bo masz tylko 5 palców, a jak wbijasz gwoździa młotkiem, to możesz się modlić tylko kilka sekund, bo wszystkie te palce trafisz młotkiem. Bo skupiasz się na modlitwie. Wiecie, modlitwa nie jest chaosem. W czasie jazdy ja jadę, się modlę. I wiecie, już tyle lat jeżdżę, już 20 lat kierowca i cały jestem. I modlę się. W prawie ruchu drogowym nie ma zakazu. Kierowcy zabrania się modlić w czasie jazdy. Zakaz jest jeżdżenia po pijaku, prawda? Jako nietrzeźwe, zakaz jest. Mnie jako zawodowego kierowcy nie można spożywać pokarmu w czasie jazdy, nie można palić papierosów w czasie jazdy. Są tam wiele takich zakazów na kierowcę zawodowego, ale nie ma zakazu, aby się nie modlić, aby modlić się w czasie jazdy. Nie ma zakazu. Dlatego ja korzystam. Czyli nie wiecie, nie na głos. Bo są kierowcy, kiedy ludzie się odruchowo modlą. Zależy, jak kierowca jeździ. Ale ja modlę się dla samego siebie. Mam czas dziękować Bogu, mam czas Go uwielbiać. Bez przestanku się modlcie. Paweł chciał tutaj zaintonować takie wskazówki, abyśmy zrobili z tych rzeczy zasadę swojego życia. Masz taką zasadę, w domu masz porządek. Masz taką zasadę, że po jedzeniu zawsze zmywasz. Byłem kiedyś w jednym domu, kiedyś to było dawno. Może herbaty się napijesz, może kawy. Dobra, herbaty. Ojej, szklanki mi się skończyły. A wiecie, a w zlewie taka góra niepozmywana. No, skończyły się szklanki, musiał wygrzebać tam pod spodu szklankę i ją umyć. Niektórzy mają taką zasadę, że wszystko na bieżąco sprzątają. Mają taką zasadę, że książki pokładane są wielkością na półkach. To są dobre zasady. A Biblia ma też swoje zasady i chce, abyśmy według nich żyli. Żeby to był odruch. Jak modlimy się, to zawsze do Boga z dziękczynieniem. Bóg cieszy się, jak prosimy Boga o coś. Słowo Boże mówi, proście, a będzie wam dane. W wielu fragmentach Bóg mówi, proś, nigdy o nic nie prosisz, teraz proś. O co chcesz, poproś. Ale pamiętaj, jak poprosisz, dostaniesz, zawsze podziękuj. A nawet jak stajesz na kolanach, zaczynasz modlitwę, zacznij od dziękowania za to, co już się spotkało. I ciekawe, Job to powiedział. Tego nie przeczytałem, ale tam jest w księdze opisane. Kiedy wszystko było dobrze, łatwo, fajnie mu się żyło, gromadka dzieci, gospodarstwo, sługi, dostatek, wspaniałe błogosławieństwo. Nagle to się skończyło. I żona mówi do Joba, jeszcze trwasz w tej pobożności? Złożysz Bogu i umrzej. Ona już nie wytrzymała. Już no, skończyła się jej siła, energia, widząc, co się dzieje wokół. Wszystko się posypało. Dzieci nie żyją. Gospodarstwa nie ma. Zwierzęta, niektóre poginęły, niektóre pokradli. Job sam się rozchorował. Siedział tylko się męczył, bo ból cierpiał niesamowity. Żona też popadła w depresję, nie wytrzymała i zrezygnowała. I mówi, zostaw to tego Boga i daj sobie spokój z tym życiem. On powiedział tak, dobre przyjmujemy od Boga z radością. O, tylko otwieramy ramiona, Boże, daj. Dlaczego nie mieliśmy przyjmować i złego? On to użył słowa złe, ale wszystko, co od Boga przychodzi, nie jest złe. Czasami może być coś trudnego. Coś, co ciężko nam przyjąć na pierwszy rzut oka, czy na początku. Apostoł Piotr mówi ciekawą rzecz. I też, kiedy to się czyta, człowiek myśli sobie, jak tak można reagować? Do czego namawia nas Piotr? W pierwszym liście Piotra czytamy w 6 wierszu, 1 rozdział. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami. Wiecie, nie cieszcie się. No tam nie uśmiechajcie się, weselcie się. Dostaniesz w łeb i się wesel. No tak to można rozumieć. Ale apostoł Piotr pomylił się? Niewyspany był i pisał rzeczy, które nie wiedział, co pisze? To Duch Święty kazał mu to napisać. Ale dlaczego? Bo 7 wiersz mówi, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale, czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. I wszystko chodzi o to, że kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, co zastanie? Wdzięczny naród, trwający w modlitwie, pełen Ducha Świętego i pełni wiary? Czy zupełnie będzie odwrotnie, kiedy Jezus przyjdzie? Co Jezus zostanie? Nie zostanie ludzi w takim miejscu, w którym nas postawią. Postawią nas w tym miejscu, abyśmy to robili, wyznaczą nam pewne zadania, to róbmy. A kiedy przyjdzie Jezus, zobaczy, mają pełnię wiary, pełnię mocy Ducha Świętego. Są otwarci na moc Ducha Świętego, na Jego działanie. Czyli mówiąc inaczej, to są mądre panny z zapasem oleju do lamp. Otwierają się drzwi nieba, zapraszam. I to Paweł chciał powiedzieć w tym liście. Zresztą, kiedy dziękujemy Bogu i modlimy się, to nie tylko Bóg ma z tego przyjemność, przede wszystkim my mamy z tego przyjemność. Bo kiedy uwielbiamy Boga, to jest też forma dziękczynienia. Dlaczego Boga uwielbiamy? No bo jest wspaniały, bo jest cudowny, prawda? W tamtym testamencie to się mówiło na to ofiara całopalna. Ale my też robimy to z wdzięczności dla Boga. Bo wspaniałe rzeczy codziennie czyni w naszym życiu. I będzie jeszcze rzeczy wspanialsze czynił. A my bądźmy wdzięczni. A my ducha nie gaśmy. A my bez przestanku się módlmy. I zawsze się radujmy.